Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem. Zapraszają
Katarzyna Łakomiak-Korach
i Tomasz Klimowicz.
Rozpoczynamy kolejny program z cyklu Seniora Rada. Dzisiaj witamy w studio Radia Rodzina seniorkę, którą Państwo doskonale znacie z anteny naszego radia, panią Elżbietę Dębską. Szczęść Boże, pani Elu.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i witam Was, moi mili.
Cieszymy się.
Cieszymy się, że przyjęła pani zaproszenie do naszej audycji i chociaż jest pani znana od wielu lat naszym słuchaczom, to chciałabym, pani Elu, żeby pani w kilku słowach powiedziała o sobie, zakreślając tutaj najważniejsze wątki życia prywatnego, ale także w tej przestrzeni zawodowej.
Ponieważ tytuł programu jest Seniora Rada, tak? To ja myślę, że na ten okres, kiedy stajemy się seniorami, pracuje całe nasze dotychczasowe życie. Zamieszkałam w Kaliszu, mając tam około 25 lat. Przyszłam tutaj po skończeniu studiów. Jestem z wykształcenia stomatologiem, a przygnała mnie tutaj sprawa sportowa, ponieważ grałam również w tenisa stołowego i będąc na turnieju w Kaliszu, reprezentowałam to miasto. No i tak się złożyło, że chciałam tutaj jakby zamieszkać. I tak też się stało. Wiodłam sobie takie, powiedzmy, spokojne życie, ale kiedy już weszłam w tą pełną dorosłość, wyszłam za mąż i wtedy zaczęły się duże problemy takie rodzinne związane z chorobami moich rodziców, nieuleczalna choroba mojej mamy, zespół Parkinsona i choroba nowotworowa taty. Tata po kilku latach odszedł, mama kilka lat później, ale to był ten czas, kiedy ja swoje macierzyństwo, mam trójkę dzieci, dwie córki i syna, kiedy to swoje macierzyństwo musiałam łączyć z opieką nad rodzicami. Rodzice mieszkali gdzie indziej, tu mogę pozdrowić moje ukochane Dębicze, to jest wieś koło Grabowa nad Prosną, tam się urodziłam, tam się wychowałam i tak dzieliłam ten czas między tu pobyt w Kaliszu, pobyt i opiekę nad rodzicami. Było mi bardzo trudno i nie ukrywam, że to odciskało taki ślad w moim takim nieraz przygnębieniu, braku entuzjazmu, bo było mi po prostu trudno. Po śmierci rodziców zaczęły się moje też dolegliwości różne chorobowe. I tak byłam coraz bardziej przytłamszona życiem, aż w końcu doszło do takiego punktu kulminacyjnego, kiedy zachorował na nieuleczalną chorobę metaboliczną, a mianowicie na cukrzycę insulinozależną mój 6-letni syn. I wtedy był taki moment, że właściwie coś trzeba zrobić. I tutaj tak zawsze w myślach dziękuję siostrze Felicjance, siostrze, która była w naszej parafii, w parafii świętego Gotarda, pracowała w zakrystii. I siostra była też moją pacjentką. I ja poszłam do kościoła rano i po tej mszy mówię do siostry, tak się chciałam pożalić nad tym swoim losem i powiedziałam, co mnie znów spotkało. I ona mi powiedziała takie znamienne słowa, że pani Elu, niech się pani zastanowi, co Pan Bóg chce pani przez to powiedzieć. Ja czułam się jakby dotknięta, prawie że obrażona. Poszłam do domu, że ona się nade mną nie użalała, no bo zawsze jak jest nam ciężko, to dobrze, jak się ktoś nad nami poużala. No i szłam do domu i taka obrażona poszłam. Ale tak potem myślę, że nie zostanę teraz tym tematem bierna. I myślę, że właśnie słowa tej siostry, nie mogę sobie przypomnieć imienia teraz.
Ale Felicjanka.
Felicjanka, tak. I właściwie w tym momencie znów trzeba pozdrowić wszystkie siostry Felicjanki, bo wspierały mnie przez różny okres mojego życia. Później, kilka lat później, kiedy miałam chorobę nowotworową, to też pamiętam, miałam od sióstr ogromne wsparcie. Wracając do tej diagnozy syna, zaczął się dla mnie inny czas, że musiałam stanąć, zebrać wszystkie siły, bo zachorowało dziecko. I myślę, że to jest przełom. Ktoś nawet kiedyś, 2 lata później, mówi, pani, to się bardzo zmieniła w swoim takim byciu, zachowaniu. I ja mówię, tak, od kiedy? No może ze 2 lata temu, a to było właśnie tak dokładnie wtedy, kiedy zachorował mój syn. Wiedziałam, przecież mam 2 córki, mam syna, muszę to wszystko ogarnąć, muszę tą rodzinę jakby prowadzić w takim w miarę dobrym klimacie. I zresztą od tej pory też wkrótce zaczęła się moja działalność społeczna, bo nagle doszłam do tego momentu, że chwileczkę, jeśli ja mam wykształcenie medyczne i nie jest mi tak łatwo zmierzyć się z trudną chorobą, to co mają powiedzieć rodzice, którzy jakby z medycyną nic nie mają wspólnego i stają wobec takiej choroby. Wie, to mnie chyba jest łatwiej. I trzeba tym rodzicom pomóc. Jak to ja mówię, to moment, kiedy zaczęłam aktywne życie społeczne, najpierw na rzecz dzieci chorych na cukrzycę, już potem wkrótce, niedługo związanie się z Radiem Rodzina, kiedy miały być to 2 czy 3 programy na temat właśnie tej choroby, a jestem już prawie 20 lat tutaj, czy ponad 20 lat, także od tej cukrzycy się też zaczęło tutaj współpraca z radiem, która sprawia mi ogromną przyjemność. Działalność cukrzycowa trwała niemalże do dziś, jeszcze już trwa w mniejszej takiej natężeniu, ale trwała. No i również też za przyczyną tej działalności społecznej jestem radną Rady Miasta Kalisza. To też to społecznikostwo mnie tam pognało, bo ktoś mi wyjaśniał, mówi, wiesz, może będziesz mogła w ten sposób zrobić coś więcej jeszcze dla ludzi. No i tak to się mniej więcej toczyło. No mówię, w międzyczasie po zachorowaniu syna, choroba nowotworowa, przeszłam raka piersi, operacje, amputacje, chemioterapię. Był to bardzo taki ciemny okres mojego życia, trudny, ale może to, że właśnie w tym czasie już pomagałam ludziom, uczyłam tych ludzi, jak żyć na co dzień z cukrzycą, to mnie pchało do tego, żeby nie leżeć cały czas. Tak sobie ustawiałam, to takie dosyć było dla mnie wtedy ważne, jak chemię sobie planowałam na środę, po to, żeby w następny wtorek, kiedy szłam do poradni edukować rodziców, po to, żebym do tego wtorku w miarę wydobrzała, żebym miała siłę i tak dalej, i tak dalej. A jak już nie mogłam jechać do szpitala, to nieraz prosiłam rodziców, proszę przyjechać do mnie do domu i u mnie w domu coś tam skończymy, coś wam dopowiem, coś wam pomogę, czy ewentualnie telefonicznie. Także no, był taki ogromny bodziec, który mnie pchał, który powiedzmy, że pcha mnie do dzisiaj, do takiej aktywności. Chociaż przyznam się, pomału już jestem taką na 200% seniorką i trochę mi zaczyna czasami brakować, czasami nie wiem, czy bardziej sił, czy bardziej mi się nie chce. Zaczyna to się troszeczkę robić. No ale dzięki temu zaproszeniu dzisiaj znowu wyzwoliliście we mnie siły i planuję już program w 4 niedzielę stycznia. Także to może jeszcze...
To się cieszymy z tej motywacji.
Tak, no tutaj daliście mi tak tego, ja mówię, co wy ode mnie chcecie? Tak mi się dobrze siedziało w domu te ostatnie dni.
Pani Elżbieto, dopytam jeszcze o ten czas pani młodości. Skąd ta stomatologia? Dlaczego
nie
właśnie?
Nie wiem. Właściwie to nie wiem, skąd ta stomatologia, bo tata mój bardzo tak parł na to, żebym poszła na wydział lekarski, na medycynę. Mieszkaliśmy na wsi, rodzice byli nauczycielami. Wtedy szkoła była jedynym takim ośrodkiem i kulturalnym, i każdym innym. Ja pamiętam, moi mili, jak prąd zelektryfikowano naszą wieś, to byłam w 5 klasie szkoły podstawowej, także ja pamiętam bardzo ciekawe życie bez prądu, ale tata mój dawał zastrzyki ludziom, zwierzętom, w tej szkole było takie miejsce. No ja jakoś takie miałam obawy, jeśli chodzi o wydział lekarski, a wiem, że nieraz się tak bawiłam, że gdzieś tam sobie tak rozwiercałam takie dziurki w ławce nieraz w szkolnej też, ale i w murze, pamiętam w czasie zabaw. I potem je czymś tak zaklejałam, to ładnie tak modelowałam. No i tak sobie wymyśliłam, że pójdę na stomatologię. No i poszłam, dostałam się. I w ogóle nas pytano nieraz, chciałaś na stomatologię, czy nie dostałaś się na lekarski? Bo wtedy taki był czas, że ktoś się nie dostawał na lekarski, mógł iść na stomatologię. Ja mówiłam, nie, ja chciałam na stomatologię i jestem na stomatologii.
I pracowała pani w zawodzie?
Pracowałam w zawodzie, pracowałam w szkole. To też mnie ucieszyło, ponieważ tą szkołę, ja wychowałam się niemal w szkole, to tutaj z młodzieżą ta praca to mi odpowiadała. Ale no niestety ta praca nie była długa ze względu na to, na macierzyństwo. Brałam urlopy wychowawcze, żeby wychowywać dzieci, a w przypadku choroby syna to był długi urlop wychowawczy, a potem zaczęła się po chorobie nowotworowej. Już nie wróciłam do zawodu, ale nie miałam dyskomfortu z tego powodu, ponieważ to wykształcenie medyczne pozwoliło mi wejść bardzo mocno w cukrzycę. Nikt mi nie zakwestionował, że się tym zajmuję, nie mając żadnych podstaw w naukach medycznych. I ja myślę, że właśnie w tej cukrzycy to wykorzystałam swoje medyczne wykształcenie i jednocześnie wykorzystałam swoją pasję pedagogiczną odziedziczoną po rodzicach, bo i mama, i tata byli nauczycielami.
A sport? Skąd ten sport?
Sport,
właśnie?
No to co, zawsze w szkole, jak był stół ping-pongowy, to zawsze na niedzielę rozkładało się ten stół, na wakacje, na ferie, no i się grało w tego ping-ponga. I tak było, że pierwsze mistrzostwa powiatu kaliskiego pojechałam z moim tatą do miejscowość do Ruchu w powiecie ostrzeszowskim. Odpadłam od razu, prawie że się popłakałam. Ale za rok już miałam drugie miejsce w mistrzostwach powiatu ostrzeszowskiego. Grało się, dla przyjemności się grało, a przy tym no, zawody to też jest przyjemność. Ja mówię, ktoś wygrywa, ktoś robi tło. Potem było województwo kaliskie, zdobyłam tutaj mistrzostwo województwa kaliskiego i potem za niedługo były mistrzostwa Polski, takie niezrzeszonych w klubach. No i byłam, reprezentowałam województwo kaliskie, no niestety byłam czwarta. To takie jest przykre miejsce czwarte, bo jest pierwsze za podium, prawda? Tak, ale mnie to cieszyło po prostu wszystko i do dzisiaj mnie cieszy. Ja jeszcze w zeszłym roku grałam w turnieju tutaj w Kaliszu, a bodaj ze 4 lata temu były jakieś otwarte mistrzostwa Kalisza i jeszcze miałam chyba dla najlepszej kaliszanki dostałam jakiś... To było miłe, jak dostałam ten mały puchar, ale jednocześnie przykre, że nie ma młodzieży, że nie ma następców, ale tak, jeszcze w zeszłym roku, bodaj w listopadzie czy w grudniu byłam tutaj w jednej ze szkół na turnieju. Nawet mi tak sobie w miarę poszło, bo ja mam pasję w sobie, grania też.
Tak, ma pani wiele pasji. Tę pasję nawet słychać w pani głosie, pani Alu. Tak. Tego tak, nie można pani odebrać z całą pewnością. Powiedziała pani, tak mi się to spodobało, moje ukochane Dębicze, szczególne miejsce na ziemi, bo każdy ma takie miejsce, skąd się wywodzi. I chciałabym się przy tym zatrzymać, bo to też mi jest bardzo bliskie, ten grunt pedagogiczny. To, że pani od początku jakby była związana ze szkołą i te wszystkie korzenie jakby też zaowocowały później w pani pracy, w opieką nad osobami zmagającymi się z cukrzycą, ale chciałabym zapytać, co szczególnie panią ukształtowało, patrząc na dom rodzinny, w zachowaniu, w funkcjonowaniu tego domu. Za co dzisiaj szczególnie mogłaby pani podziękować swoim rodzicom?
Ja powiem tak, kiedy odbierałam order uśmiechu, który otrzymałam w 2012 roku, to kiedy na koniec uroczystości oddano mi głos, powiedziałam, że dedykuję ten order moim rodzicom, bo to oni mi przekazali to społecznikowstwo. Tak jak mówiłam, mój tata chodził, dawał zastrzyki, pisał podania, organizował tak zwane kółko rolnicze, straż pożarna. A moja mama, kiedy były święta Bożego Narodzenia i zawsze w styczniu była tak zwana choinka, to była zabawa taneczna, ale również przepiękne przedstawienia. To ja zawsze stałam przy mamie, i moja mama to przygotowywała, ja zawsze stałam przy mamie, jej towarzyszyłam, jak takie różne inscenizacje, to się wtedy tak mówiło, że inscenizacje, takie małe spektakle, prawda, piosenki świąteczne, wiersze. Jak chcecie, to ja mogę zacytować. Do dzisiaj, jak ja pamiętam przedstawienie, jak mówiono, idzie przodem śmierć z królem Herodem i diabeł kudłaty, anioł skrzydlaty. Także pamiętam wiele tych rzeczy. No właśnie to rodzice robili w sposób taki bezinteresowny.
Z pasją.
Jakby z pasją, tak. Bardzo ci dziękuję za pomoc tutaj. Tak, i myślę, że to mnie jakby ukształtowało. Tak.
Właśnie, przy tym orderze uśmiechu chciałabym się też zatrzymać, bo to było takie bardzo wyjątkowe chyba w pani życiu, bo tę nagrodę przyznają dzieci.
Tak,
to jest szczególne.
Kiedy wczoraj mnie zaprosiliście do programu, to tak sobie wzięłam tam te swoje różne pamiątki, przejrzałam, przeczytałam niektóre fragmenty tych listów, które pisały dzieci, bo tak udostępniono mi te pisma i to tak cieszy człowieka, jak ktoś pisze, że byłam im potrzebna, że im pomagałam. To, że również robiliśmy to wszystko na wesoło, bo starałam się, żeby to również, kiedy wyjeżdżałam z dziećmi z cukrzycą, a przez 20 lat prawie wyjeżdżałam na każde wakacje, nieraz to było kilka wyjazdów, to oprócz trudnej nauki były tak zwane wygłupy, prawda? Kiedy razem się bawiliśmy na dyskotekach, kiedy takie różne śmieszne rzeczy się robiło, żartowało i tak dalej, i tak dalej. Także tak, czytałam również, jakie gratulacje dla mnie spływały z okazji tego związku z tym orderem. No było mi miło, miałam wielu znajomych, przyjaciół mam. Właściwie w całej Polsce, bo na tą uroczystość też przyjechały i dzieci, i osoby działające na rzecz tych dzieci z Rzeszowa, z Kielc, z Poznania, z Nowego Sącza. I to wszystko dzieciaki z Krakowa, tyle dzieciaków było. To sprawiło mi ogromną radość, bo ja te dzieci znałam, ja byłam z nimi zżyta i dzisiaj jak na Facebooku patrzę, ten już ma rodzinę, ten skończył studia. To miło to jest dla mnie. No.
Pani Danielu jest właśnie taką osobą bardzo rodzinną i myślę, że taka rodzina też się przez te lata działalności na rzecz osób zmagających się z cukrzycą
zrodziła. Ale masz na myśli tą rodzinę cukrzycową?
Tak, oczywiście. Pewnie kontakty zostały.
Tak, oczywiście i bardzo często rodzice pytali, a pani syn jak, pani Elu, czy pani syn to ma dobre cukry? Ja mówię, nie zawsze ma dobre cukry, ma tak samo jak wy. I zawsze jak mieliśmy takie duże spotkania, zawsze mieliśmy z okazji Świąt Bożego Narodzenia, tak zwane Mikołaj spotkanie to wtedy, kiedy był mój syn, to ja zawsze mówię, tak, to jest mój Krzysztof. Jak już Krzysiu się ożenił, to jest moja synowa, proszę bardzo, ma rodzinę. Też to było ważne, że ja im
rodziną
mówiłam.
Się trzeba pochwalić.
Tak, on jako osoba chorująca na cukrzycę choruje tyle lat, teraz ma rodzinę, ma swoje dzieci. Było to kawał mojego życia, bardzo jakby ważnego i od tego jakby się wszystko zaczęło. Ja zawsze mówię, jak spotykają mnie jakieś takie miłe rzeczy, mówię do Krzysia, to wszystko przez tą twoją cukrzycę. Nieraz się zastanawiałam, mówię, może córki, może dziewczyny, nieraz może troszkę złe będą na mnie o to, ale najstarsza córka też się tak troszkę związała, bo jeździła z nami na turnusy dla dzieci z cukrzycą jako opiekunka. Także to też takie były różne więzi. To się od biało jakby trochę takie na całej naszej rodzinie, prawda? Bo ja dużo w związku z tym mnie nie było w domu, ale zawsze zostawiałam dyspozycję, żeby to wszystko było jak najlepiej.
Dlatego chcę zapytać też o okoliczności poznania miłości pani życia.
Mojego męża?
Oczywiście.
Oj. No to też było tak, że znaliśmy się tak troszkę, mieszkał w okolicach też Grabowa nad Prosną. I tak się troszeczkę jakby znaliśmy, on wiedział, kto ja jestem, ja wiedziałam, kto on jest. Ale nigdy tak się bliżej nie było okazji poznać. I kiedyś, kiedy moja mama już chorowała i był bal nauczycieli w Grabowie. I moi rodzice nie mogli iść, bo już choroba im nie pozwalała, ale była taka młoda nauczycielka, tam z moim tatą pracowała, bo tato jeszcze wtedy pracował, mama już nie. No i ona się zapytała mojego taty, czy może ja bym poszła. Tata powiedział, że owszem, może by poszła, ale nie wie, czy ma z kim. No to ta młoda nauczycielka zaproponowała, że to ona załatwi. No i załatwiła mojego Bogusia. No bo tak to się skończyło, prawda, że poszliśmy na ten bal, no najpierw się tam spotkaliśmy, prawda, na jakiejś kawce. No i co, bal był w styczniu albo w lutym. Tak, w styczniu się poszliśmy na tą kawkę, bal był w lutym, a we wrześniu wzięliśmy ślub. No, za dwa lata, ale za dwa lata urodziła się pierwsza córka. Potem drugie dzieciątko straciłam, ale za sześć lat, nas druga córka i potem Krzysiu. Ale tak ślub wzięliśmy błyskawicznie, bo i tak się tarcia są zawsze, jak w każdym chyba myślę małżeństwie, bez względu na to, czy ktoś się zna pół roku, czy dłużej. No my tak zdecydowaliśmy. No.
A co was połączyło? Co was do siebie tak
przyciągnęło? No,
tak.
Teraz to się nazywa chemia. Jedni mówią motyle w brzuchu, inni mówią chemia.
Tak, ale jakieś pasje
prostu,
wspólne zainteresowanie?
Nie, zupełnie, my zupełnie inaczej spędzamy czas. Ja był ping-pong, była cukrzyca. Mój mąż, jeśli chodzi o takie spotkania cukrzycowe, to był na dziesięcioleciu koła i chyba na orderze o śmiechu. No i jedynie jak były spotkania takie krajowe w Krakowie, to do Krakowa nie było transportu pociągowego, bo teraz już jest, ale wtedy nie było, no to on jechał, zostawiał mnie w tym Krakowie i jechał sobie na 2 czy 3 dni gdzieś tam w góry, żeby odpoczął, albo sobie odpoczywał w tym Krakowie, ale najczęściej mnie zostawiał. Mąż ma inną pasję, polowania, jest myśliwym. i on w piątek czy w sobotę jeździ na polowania. Ja wtedy teraz już siedzę w domu, ale ja zazwyczaj na jakieś cukrzycowe rzeczy, a mój mąż na polowania. Może to lepiej, bo jeszcze się nie pozabijaliśmy, mimo. W 80 roku mieliśmy ślub, to ilulecie mamy? 44 już, tak?
Tak.
No to 44 lata, to już jest ładny staż, a mimo tego...
Żyjecie.
Żyjemy. Może to dlatego właśnie, że mamy troszkę inne pasje. Znaczy się jest jedna dziedzina, w której się bezwzględnie zgadzamy.
Polityka?
Polityka. Masz rację, Tomku, widzisz, jak wiedziałeś. Tak, bo znasz moje, tak, jesteśmy prawicowym elektoratem i tutaj bezwzględnie się zgadzamy. A w innych niekoniecznie. No ale to nam nie przeszkadza, że jesteśmy już 44 lata razem.
Czy to tylko chwila? O nie. Dziś wiem, że to miłość, na pewno to wiem. Rozświetliło nas światło wszystkich gwiazd i już żyć bez siebie przestaliśmy umieć. Czy to tylko moment? O nie. Było nam sądzone, by znów spotkać się. W takiej chwili serce się nigdy nie myli, kiedy mówi kocham cię. To tylko moment, o nie. Było nam sądzone, by znów spotkać się. W takiej chwili serce się nigdy nie myli, kiedy mówi kocham cię.
Ja jeszcze bym chciał dopytać może o też obecność Pana Boga w Pani życiu. Bo jest On obecny. Wiara z domu?
Wiara z domu, ale nie była to dojrzała taka wiara. Był inny czas, jeśli chodzi właśnie to też o te warunki takie społeczno-polityczne, bo to one mają też wpływ. Ja się wychowywałam w głębokiej komunie. Myśmy się nie interesowali tak tym życiem społeczno-politycznym. Religia była wtedy przy kościele. Owszem, chodziliśmy raz w tygodniu na religię. Pamiętam doskonale tego księdza z Ostrzeszowa, który nas uczył religii. Spotkałam go potem kiedyś w Rzymie, w Watykanie, jak była audiencja Jana Pawła II. W ogóle jeszcze tak powiem, jako ważne też, że Jan Paweł II błogosławił nasz związek na placu świętego Piotra na audiencji takiej ogólnej. I tutaj może jest odpowiedź na obecność Boga w naszym życiu, bo w tej młodości ja nie odczuwałam tego tak bardzo. Po prostu chodziło się do kościoła, chodziło się na religię i to było jakby normalnie wpisane w życie. Moje dojrzewanie w każdym calu, w dziedzinie wiary, to jest moje dopiero te dorosłe życie w pełni. Być może, że nawet to właśnie, kiedy po zachorowaniu Krzysia, moje zachorowanie i już wychowywanie rodziny, to dopiero wtedy ja zaczęłam jakoś na pewne rzeczy patrzeć głębiej. Nieraz sobie myślę, jak byłam, no nieraz się mówi, że młodość jest chmurna, durna, czasami trochę głupia i ze mną też tak było. Ja mówię, że wiele ważnych rzeczy poza macierzyństwem, które też było, ja wiadomo, trzeba było się opiekować dziećmi tego, ale nadal jeszcze nie patrzyłam na to tak głęboko. Najważniejsze rzeczy w moim życiu, w każdym względzie, w względzie tej aktywności społecznej, ale również jeśli chodzi o wiarę, nastąpiło między 45 a 65 czy 70 rokiem życia. Wtedy też, tu wspominam świętej pamięci księdza Bolesława Stefaniaka, byłam pierwszym prezesem akcji katolickiej w parafii świętego Gotarda. To się też zbiegło z tym życiem społecznym. I wtedy też ta moja wiara się zaczęła jakby pogłębiać, kiedy też zrozumiałam, co się na świecie dzieje, jak życie społeczno-polityczne jest też związane i powinno być związane też jakby z wiarą. Także to dosyć późno dojrzałam w tym życiu. Mówią, że lepiej późno niż wcale, prawda?
Tak sobie i nigdy nie jest za późno.
Tak, i nigdy nie jest za późno, ale tak, tu raczej to moje życie, stopniowe to moje życie, które mnie doprowadziło do takiej działalności na rzecz innego człowieka, to ono wpłynęło na kształtowanie również mojej wiary. I też przy parafii dużo pracowałam z dziećmi i z młodzieżą. Też graliśmy przy parafii w ping-ponga, w bilarda. Różne takie historie.
I tak te duchowe akumulatory często Pani ładuje u Matki Bożej w Licheniu.
Tak, ten Licheń, bo ostatnio, kiedy komuś powiedziałam o tym Licheniu, to bardzo ten ktoś skrytykował Bazylikę Licheńską, tą nową, w sensie architektury. Zaskoczyło mnie to, ale ja tą osobę jeszcze kiedyś spotkam i jakby wyjaśnię, że ja nie patrzę na takie rzeczy. Ja tam szukałam Boga. Tak, szukałam wyciszenia, żeby nie zabrzmiało to tak bardzo, że szukałam Boga, bo ja tego Boga już dawno mam, prawda? Ale szukałam takiego wyciszenia, takiego klimatu modlitwy dla siebie. I ja tej osobie powiem, że ja absolutnie odkładam, ja się zresztą tak nie znam, nie znam się na tym i ja nie patrzę, czy coś mi się podoba, czy nie, bo często ludzie mówią, a to mi się podoba, to tak jak w Kaliszu pomnik Jana Pawła II. Oj, się nie podoba, bo tamto, wy nie pamiętacie tych czasów pewnie tak bardzo, jak ja, jak ten pomnik powstawał. Przecież pomnik Jana Pawła II w Kaliszu to jest cudo.
Jeden z najpiękniejszych w Polsce.
To jest piękny pomnik. I jeszcze to, co jest napisane. Tam, tak. Ale to jest maleńkie dziecko, nad którym pochyla się ogromny człowiek. I to jest to
tak,
pokazanie.
Symbolika jest wyjątkowa.
Ta symbolika. Mhm. Jak można w ogóle się nie zastanowić na tym i sobie powiedzieć, wiecie, jak kiedyś, tak to bardzo mnie to uderzało, jak sobie takie dowcipy krążyły, że to jest wielki parkingowy, bo tam był również parking. Mnie to bolało, że ludzie nie patrzą, nie chcą
głębiej.
Spojrzeć, tak, nie chcą spojrzeć na to głębiej.
A Licheń polecamy. U Matki
tak,
Bożej zawsze jest
tak,
dobrze.
Tak. Ja sobie tam nie mieszkałam na terytorium tego ogrodu, bo tam jest przepiękny ogród, który mnie tak cieszył. Ja sobie mieszkałam w hotelu naprzeciwko, gdzie miałam też piękny widok nad jezioro i ta woda mnie też tak koi. Ale spędzałam w tym ogrodzie mnóstwo czasu, brałam książkę, przecież nie siedziałam cały czas w bazylice, prawda? Nie modliłam się cały czas. Czytałam sobie książkę, siadałam tu, tam. Polecam również pyszną szarlotkę i pyszny serniczek i kawka latte, bo to też był taki rytuał tego mojego pobytu. Ja tam jednego roku byłam dwa razy i naprawdę to mi tak też pomogło w rozwiązywaniu takich moich życiowych problemów. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że jeszcze jedną mam taką pasję od niedawna. Układam puzzle, chociaż w tym momencie jestem troszeczkę tym zmęczona, bo ostatnio układałam przepiękny Wawel, 1000 elementów, który tak mnie umęczył, ale ułożyłam.
Sama pani układa, czy pomaga?
Sama, absolutnie. Nie, nikt mi nie może przeszkadzać. Ja to bardzo długo robię, bo to nie idzie mi tak łatwo. Ja nie umiałam układać puzzli, jak byłam mała, bo wtedy nie było. I jak ja patrzyłam, jak dzieci, moje wnuki układają puzzle, to mówię, jak oni to robią? I zaczęłam od tych dziecięcych, takich tam 20 elementów, 30, 40. Aż w końcu ułożyłam, wyszło tam 200, potem 500, tych 500 ułożyłam bodaj z 15 zestawów, dałam to potem te puzzle na licytację tam dla jakiegoś dziecka chorego, ale słuchajcie, to jest cudo układanie tych puzzli.
Ale nie można być nerwowym. Tak mi się wydaje.
No to chyba uczy cierpliwości.
No to uczy cierpliwości, to w ogóle to jest wspaniała rzecz. Ale ja sama, bo jak z dzieciakami, z wnukami, oni tak to robią szybko, jak oni to wszystko kojarzą. Ja się wtedy denerwowałam. A jak ja sobie to robię sama swoim trybem, to jest wspaniałe. Także to jest moja
kolejna ostatnia pasja.
Kiedy widzi twój uśmiech, już zna twoje myśli, nie przerywa w pół zdania, choć wie, co chcesz powiedzieć. Przeżył wszystko, o czym marzysz, każdą z chwil. Oddałby wspomnienia, byś zrozumiał w końcu, że to, co w życiu ważne, czuje każdy z nas. To, co w życiu ważne, to w sobie masz od lat. Co w twych niepokoju wciąż cię peszy, jego szczerość. On wie, kim naprawdę jesteś. Gdybyś przeżył to, co on, nie trwoniłbyś tych słów. Miałbyś więcej czasu na to, by naprawdę żyć. To, co w życiu ważne, czuje każdy z nas. To, co w życiu ważne, to w sobie masz od lat. Świat się ciągle zmienia, już go nie dogonisz, ale wiem, że możesz być szczęśliwy. Tu znów powietrze ciepłe tuli nas do snu. Zobacz, przyszła wiosna, lepiej chodźmy gdzieś. A ty wysłuchaj mnie. To, co w życiu ważne, czuje każdy z nas. To, co w życiu ważne, to w sobie.
Kilka już rzeczy zostało powiedzianych, które możemy zauważyć, bo dążę do tego, by zostawić naszych słuchaczy z przesłaniem, bo tak to jest w naszej audycji. Seniora rada, więc żeby dać naszym drogim, kochanym seniorom radę, jak cieszyć się życiem, na pewno mieć pasję, wspaniałą rodzinę, być aktywnym, także ta aktywność fizyczna jest ważna. Na co by jeszcze pani Elu, pani zwróciła uwagę?
Na to bym zwróciła uwagę, żeby, ja tak teraz mówię, żeby czytać to swoje życie. Co jest mi dawane i jak powinnam się do tego ustosunkować, żeby to, wracam znowu do siostry Felicjanki, która mi powiedziała, niech się pani zastanowi, co Pan Bóg chce przez to powiedzieć. I jeśli czasami nam się życie wydaje trudne, to nie zostawać w tym takim trudzie i smutku, tylko zastanowić się, jak ja mam odczytać tę daną rzecz. Jeśli to jest rzeczywiście bardzo trudna rzecz, to szukać wśród znajomych, wśród bliskich, wśród przyjaciół pomocy, rady.
Księdza na przykład też.
Też, tak. Nie wstydźmy się prosić kogoś o pomoc, nie wstydźmy się prosić o radę i już potem to ten Duch Święty ma działać. I ten Duch Święty ma nam jakby dawać taką siłę i zaufajmy tutaj. Ja zawsze mówię nieraz moim dzieciom czy tego, to mówię nieraz o Duchu Świętym albo Anioł Stróż jest. Jeśli się nieraz tak bardzo boimy, jak małe dzieci tego, pamiętaj, Anioł Stróż pilnuje. Ale oczywiście, że spotykają nas czasami trudne rzeczy i one nas tak przygniatają, ale ten drugi człowiek jest ważny w życiu człowieka. I nieraz też może to być, bo to ktoś bliski, powiedziałeś Tomku, ksiądz, ale czasami ktoś obcy, gdzieś z kimś. Ja nieraz mam takie telefoniczne rozmowy z rodzinami, gdzie jest choroba przewlekła, gdzie się w ogóle nie znamy. A po takiej rozmowie za jakiś czas znów się tam zdzwonimy i każdy wychodzi z takiej rozmowy mocniejszy. I ja bym chciała powiedzieć Państwu, że czytajcie jakby swoje życie i nie polegajcie tylko na sobie, ale na obecności Boga w życiu. A co z tym się wiąże obecności drugiego człowieka, bo to Pan Bóg jest w drugim człowieku. I tego też się dopiero nauczyłam w jakimś momencie życia, prawda? Że w drugim człowieku jest Bóg, jest Duch Święty, jest Anioł Stróż.
Szczęśliwa seniorka Elżbieta Dębska naszym gościem dzisiaj była.
Bardzo dziękujemy za to wyjątkowe spotkanie i za ten uśmiech, którym się Pani z nami podzieliła.
Bardzo dziękuję Wam.
I chcemy go coraz więcej.
Dziękuję Wam za zaproszenie. No ja bym chciała jeszcze długo z Wami się tutaj w radiu spotykać. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem.